Gość Radia Lublin.
15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Lech Sprawka, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister edukacji, były lubelski kurator oświaty, były dyrektor. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie. No, jeszcze również były uczeń, maturzysta.
Były uczeń, no właśnie, ale 40...
Dlatego bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich maturzystów, bo jeszcze mają chwilę czasu.
Ale 44 lata temu, jak pan powiedział przed rozpoczęciem tej rozmowy, te matury wyglądały zupełnie inaczej.
O, zupełnie inaczej. Przede wszystkim były łatwiejsze, dlatego że tak naprawdę były tylko 3 egzaminy. 2 pisemne, język polski, matematyka i 1 ustny do wyboru.
A tak naprawdę dzisiaj rozpoczynają maturzyści istny maraton.
To istny maraton, 2 ustne, 4 w sumie obowiązkowe pisemne, plus jeszcze możliwość zdawania 5 tych dodatkowych. Także rzeczywiście jest to blisko miesięczny maraton.
Dzisiaj za 3 kwadranse prawie 16 tysięcy absolwentów szkół wyższych rozpoczyna ten właśnie majowy maturalny... majowy maturalny maraton. Ale tegoroczne matury, i o tym mówimy już od wielu miesięcy właściwie, a te ostatnie tygodnie to już właściwie niemal codziennie, będą odbywać się i odbywają się de facto w cieniu tego strajku. Wprawdzie zawieszonego, ale jednak wciąż w jakiś sposób odbijającego się trochę rykoszetem na całym procesie maturalnym.
Nie ulega wątpliwości, że te emocje, które towarzyszyły nie tylko faktowi braku zajęć w końcówce roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów, ale przede wszystkim te emocje związane z klasyfikowaniem i procedurą ukończenia szkoły. Niestety okazało się, że w skali kraju w przypadku 190 szkół, a województwa lubelskiego w przypadku jednej szkoły, tej klasyfikacji w normalnym trybie nie było. Odbyła się ona dzięki nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.
Tej ustawy, która też była mocno krytykowana, że nie powinno się zmieniać jakby systemu oświatowego w trakcie trwania roku szkolnego.
Z tym, że panie redaktorze, no gdyby nie ta ustawa, to 16 tysięcy maturzystów dzisiaj by płakało w domu. To jest absurdalny zarzut. To jest tak, ktoś podpalił dom, a później ubolewa, że on płonie. No, to jest
tylko
jakaś
opozycja
sytuacja
mówi,
absurdalna.
Że rozwiązywanie pewnych kryzysów, problemów ustawami takimi doraźnymi też nie rozwiązuje tych ewentualnych problemów na przyszłość.
To prawda, z tym, że ja ciągle podkreślam, że do 2 kwietnia rozumiałem protestujących nauczycieli, rozumiałem zachowania związków. To znaczy, mówię o tym 2 kwietnia wtedy, kiedy rząd przedstawił projekt porozumienia, ten, który w tej chwili jak gdyby jest aktualny.
Czyli ten, który podpisała Solidarność?
Ten, który podpisała Solidarność. Ten, który w skali roku 2019 powoduje wzrost wynagrodzeń o 15%. Ten, który powoduje cofnięcie krytykowanego przez środowisko nauczycieli i moim zdaniem słusznie wydłużenia ścieżki awansu zawodowego. Ten, który cofa nadmiernie zbiurokratyzowany, rozbudowany system oceny pracy nauczycieli. I plus ta podwyżka jako pierwszy etap dochodzenia do jakiegoś docelowego modelu tych wynagrodzeń. Ta propozycja z 2 kwietnia, wtedy jeszcze nie było propozycji paktu tak zwanego oświatowego, ta propozycja była sensowna i moim zdaniem była do przyjęcia przez środowisko. I szkoda, że w ślad za Solidarnością wtedy 2 kolejne centrale związkowe do tego porozumienia nie przystąpiły, warunkując przystąpienie do tego porozumienia odpowiednią skalą podwyżek w latach następnych, to znaczy 2020-2021. Szkoda, że tak się nie stało, bo proszę zwrócić uwagę, to był 2 kwietnia, czyli w ogóle strajku mogło nie być.
Mogłoby nie być.
Ale niestety centrale związkowe, te 2, czyli Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, przedstawiały, trzymały właściwie te swoje postulaty.
Nie ustępując ani na krok właściwie.
Nie ustępując na krok, mało tego, te postulaty kompletnie zaprzeczały pewnym zasadom, które swego czasu te związki zaakceptowały. Bo co oznaczał postulat 1000 zł, wyższe wynagrodzenie dla wszystkich nauczycieli i wszystkich pracowników niepedagogicznych. Przecież oni doskonale wiedzieli, że jeżeli nauczyciel stażysta otrzymałby 1000 zł podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, to zgodnie z prawem, tym, które zafunkcjonowało jeszcze za czasów rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, zaakceptowanym przez związki, nauczyciel dyplomowany siłą rzeczy, tam jest wskaźnik 1,84. Czyli nie 1000, a 1840. No więc, a wmawianie opinii publicznej, że my tylko chcemy po 1000, jest po prostu absurdem.
ZNP zmodyfikowało to swoje roszczenie do 30%.
Ale w skutkach finansowych, panie redaktorze, de facto wychodziło praktycznie rzecz biorąc na te same skutki finansowe. W związku z tym twierdzenie o elastyczności ze strony związku było absurdalne. To gdybyśmy śledzili kolejne propozycje rządu, to tutaj można mówić, że rząd powoli, może za wolno, ale zbliżał się w jakiś sposób do przynajmniej połowy drogi.
Strajk został zawieszony, ale problemy w oświacie polskiej zostają i chyba też nie rozwiąże ich ten zapowiadany, czy rodzaj jakiegoś strajku włoskiego przez niektórych nauczycieli, różnie oceniany. Już widzimy to po opiniach nauczycieli z różnych środowisk.
Tak, chociażby nawet wczoraj się chyba pojawił artykuł w jednej z lubelskich gazet, gdzie wielu nauczycieli sygnalizuje sceptyczny związek. Powiem szczerze, że kompletnie nie rozumiem idei tego strajku włoskiego, bo co to znaczy wezwanie do pracy 18 godzin?
Tylko i wyłącznie to, co nakazuje karta nauczyciela.
Nie, właśnie, ale panie redaktorze, cały smaczek tej propozycji polega na tym, że karta nauczyciela określa czas pracy w dwojaki sposób. Po pierwsze określa tygodniowy wymiar godzin 40-godzinny, w tym 18 godzin tak zwanego pensum dydaktycznego, czyli zajęć dydaktycznych bezpośrednio z oddziałem nauczyciela.
Czy
przy tablicy.
Czy to jest nadużycie tych nauczycieli, którzy...
To jest wprowadzenie chaosu. Dlatego, że nauczyciel oprócz tych godzin pensum zobowiązany jest do realizacji zadań statutowych. Ja nie wiem, czy prezes Broniarz to wzywa do bojkotu tych zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, które nauczyciel jest zobowiązany realizować, jeżeli mówi, że ma się ograniczyć tylko do tych 18 godzin.
Różnie to nauczyciele interpretują. Niektórzy mówią, że nie będziemy własnych pomocy jakichś naukowych czy własnych środków angażowali, materiałów do tego, żeby przygotować się do lekcji.
Tak, z tym, że proszę zwrócić uwagę, każdy nauczyciel sam zaczyna interpretować i domyślać się, co autor pomysłu miał na myśli. Powiem tak, fakt nieprzystąpienia do rozmów przy okrągłym stole, niezależnie od tego, jak ocenia się takie czy inne wady tej formuły, jak również to wezwanie do tego niewiadomego strajku włoskiego, powiem szczerze, to powoduje, że ocena tej akcji protestacyjnej zaczyna dla pana prezesa Broniarza wypadać coraz gorzej.
Panie pośle, dlaczego oświata nie doczekała się już od ładnych paru lat kompleksowej reformy, o której wszyscy, o potrzebie jej mówią wszystkie siły polityczne już też od dłuższego czasu? Mówię o reformie takiej, która z jednej strony zadowalałaby środowisko, ale też społeczeństwo dostałoby gwarancję wysokiej jakości kształcenia, no i pewnego spokoju o przyszłość dzieci i młodzieży.
To znaczy zmorą polskiej edukacji jest to, że każdy kolejny minister, niezależnie od opcji, zdeterminowany jest 4-letnią kadencją bycia u władzy przez określoną partię polityczną. I jest wtedy jakaś taka nieodparta chęć, w myśl teorii, czego nie zrobisz w pierwszym roku po wyborach, to nie zrobisz,
Żeby na siłę reformować?
Całość zmiany zmieścić w tych 4 latach. W innych dziedzinach życia być może jest to możliwe. Natomiast w systemie edukacji, który trwa 12 lat, a tak naprawdę 16, licząc od przedszkola do szkoły średniej, nie da się tego zrobić w tak krótkim okresie czasu, jeżeli chciałoby się to zrobić metodycznie. W związku z tym potrzebą chwili, z tym, że to jest takie wołanie trochę na puszczy, jest wypracowanie pewnych założeń, zmian w systemie edukacji zaakceptowanym przez wszystkie siły polityczne, a wyścig polityczny powinien polegać tylko, kto robi dany etap lepiej. Ale w ramach jednego wspólnego planu. Tak jak chociażby, bo często się odwołujemy do przykładu Finlandii. Finlandia swój system edukacji reformowała 20 kilka lat.
No my pamiętamy też wielką reformę z 99 roku, która z jednej strony zmieniała system oświaty diametralnie i rewolucyjnie. Też pamiętam, choćby już pomijając powstanie gimnazjów, także bon oświatowy, prawda?
Tak, z tym, że panie redaktorze, w 2001 roku, kiedy doszło do zmiany władzy i ministrem edukacji została pani Łybacka, nastąpiły tak radykalne zmiany w tej reformie, że w tej chwili przypisywanie wad różnych reformie Handkego, które oczywiście miała tamta reforma, ale przypisywanie poprzez obserwacje, co się w latach następnych działo, jest kompletnie nieuprawnione. Dlatego, że to nic nie przypominało, poza sztywnym schematem ustroju szkolnego, reformy Handkego. Ona została przewrócona już jesienią 2001 roku.
Znaczy w takim razie ma pan w sobie jakąś taką nadzieję, że dzisiaj ten początek drogi kolejnej reformy minister Zalewskiej, on w jakiś sposób rzeczywiście usprawni polską oświatę?
To znaczy, ja nadzieję, to znaczy, bo tak, problemem tej reformy, o której pan wspomniał, pani minister Zalewskiej, chociaż to jest taki trochę kolokwializm, jest to, że ona głównie ograniczyła się do reformy samego ustroju szkolnego. A powiem szczerze, w tak zróżnicowanym środowisku struktury oświatowej w Polsce to jest najmniej istotny element. Natomiast nie poszły za tym zmiany w dwóch szczególnie. Kwestii programowej oraz w kwestii kształcenia nauczycieli. I mam nadzieję, że okrągły stół wytyczy pewne kierunki zmian, a następni ministrowie edukacji będą te kierunki realizować.
I zostawiamy kropkę. Lechę, sprawka Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.